Godzina 7:49, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, na całym świecie www.wnet.fm. A w naszym studio jest już pan Mariusz Dzierżawski. Pan Mariusz Dzierżawski to jest stowarzyszenie...
Fundacja
Pro Prawo do Życia, stowarzyszenie, które fundacja, która angażuje się w projekt Stop Aborcji, Zatrzymaj Aborcję. Tak jest?
Tak jest, a też angażowaliśmy się w 2014 i angażujemy się obecnie w projekt Stop Pedofilii.
To za kilka chwil o tym porozmawiamy. W minioną niedzielę odbył się Narodowy Marsz Życia w Narodowy Dzień Życia. To jest 24 marca co roku uchwalone przez Sejm święto. Kilkanaście tysięcy ludzi maszerowało. Pan też maszerował. Jakie były główne hasła podczas tej demonstracji?
No, jak sama nazwa wskazuje, to główny temat to jest ochrona życia każdego człowieka, każdego dziecka przede wszystkim, bo taką grupą najbardziej zagrożoną to są dzieci najmniejsze, dzieci w łonach matek, które można w Polsce bezkarnie mordować. Właściwie do końca ciąży, pod warunkiem, że dziecko jest podejrzane o chorobę i można to tak zdiagnozować, że jest, nie ma szans na samodzielne życie, to wtedy nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Takich dzieci w Polsce zabija się ponad 1000. I to było główne hasło marszu, takie ten okrzyk, że prawo do życia jest prawem człowieka. Można powiedzieć, że prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, bo bez prawa do życia to inne prawa nie istnieją.
Mówi się o tysiącach ludzi obecnych. Czy to jest satysfakcjonujący wynik? Bo wiemy, że w miniony weekend 2 miliony Argentyńczyków wzięło udział w sobotę w Marszach dla Życia. Odbyły się one w ponad 200 miastach. Czemu u nas nie ma jednego takiego dużego marszu? Tylko one są rozproszone. Marsz Świętości Życia, Marsz Życia i Rodziny, Narodowy Marsz.
To znaczy ja nie uważam w ogóle, że liczebność marszów ma decydujące znaczenie, bo w Argentynie są 2 miliony ludzi na ulicach, wcześniej były miliony ludzi na ulicach Madrytu, miliony ludzi na ulicach Rzymu i z tego nic nie wynika. Nie ma żadnego przełożenia politycznego na realną politykę i w związku z tym my nie koncentrujemy się na marszach, tylko na zmianie świadomości ludzi, którzy niekoniecznie w marszach chcą brać udział, bo to są spektakularne wydarzenia, a to, co my robimy, to jest praca nad świadomością opinii publicznej. Pokazujemy potworność aborcji na zdjęciach. No i badania opinii publicznej pokazują, że w Polsce ta świadomość potworności aborcji rośnie i w związku z tym poparcie społeczne też rośnie dla tych postulatów. Ja przypomnę, że 4 lata temu PiS wygrał wybory właśnie pod hasłami obrony życia i obrony rodziny i z tych haseł nic nie zrealizował poza... zasadniczo najważniejszego hasła, czyli tego, że żeby nie zabijać małych ludzi, PiS nie zrealizował ani nie chce zrealizować.
Pani Elżbieta Rafalska, minister polityki społecznej, wczoraj podczas wywiadu w Telewizji Republika uznała kompromis aborcyjny za dobry, że on powinien trwać, ale...
Makabryczna wiadomość.
Ale... ten państwa marsz, który się odbywał i...
Ja nie byłem organizatorem tego marszu, nie chciałbym się podszywać.
Ale środowisk, które są za życiem od poczęcia, które chronią życia, nabiera też innego znaczenia w kontekście tego, co dzieje się z dziećmi w szkołach warszawskich, łódzkich. W łódzkich już się dzieje, w gdańskich się dzieje, w warszawskich ma się dziać. Mówimy tutaj o edukacji seksualnej i tutaj już pana projekt, pana zaangażowanie. Fundacja Pro Prawo do Życia chce zmienić kodeks karny. Chcą państwo zmienić zapisy. Dlaczego?
Po pierwsze chcemy dotrzeć do Polaków, do rodziców przede wszystkim z informacją o tym, jak bardzo zagrożone są ich, nasze dzieci. No moje już nie, moje dzieci są dorosłe, ale to, co się dzieje w Europie Zachodniej, to jest po prostu przerażające. Normalny Polak nie jest w stanie to
uwierzyć. Ale to trzeba mówić o tym wyraźnie. Proszę no powiedzieć, uzasadnieniu ustawy podają państwo przykład dwóch homoseksualistów z Australii.
To znaczy tak, ja tutaj nie chciałbym, żebyśmy omawiali teraz akt prawny, który...
Ale to warto przytoczyć, bo może ludzie o tym nie wiedzą.
Lepszy jest materiał, który pokazuje, co się dzieje. Tam myśmy wydali taką broszurę, jak powstrzymać pedofila, i tutaj opisujemy różne rzeczy. I trzeba zacząć od tego, co jest w standardach edukacji seksualnej w Europie, które to standardy pan Trzaskowski tak zachwalał przy okazji podpisywania karty LGBT+. I na stronie 6 i 7 tego poradnika, on jest dostępny na naszej stronie, znaczy zamówienia.
To było już szeroko dosyć komentowane w mediach o tej masturbacji w wieku 4 lat.
Właśnie.
To jest wiedza powszechna, ale co państwo chcą penalizować?
Pani redaktor, ja bym nie przesadzał z powszechnością tej wiedzy, bo ja przypuszczam, że nie więcej niż 1% rodziców zdaje sobie sprawę z zagrożenia.
To proszę pokrótce przypomnieć.
Że zgodnie z tymi standardami w szkołach ma się, w szkołach i przedszkolach mają być prowadzone zajęcia, które w wieku od 0 do 4 lat mają zwracać uwagę na dziecka, na radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. W wieku lat 4 do 6 mają dzieci uczyć akceptacji różnorodności. To też jest ciekawe. W wieku 6-9 lat rozumienia pojęcia akceptowalne współżycie łamane przez seks. Komu to jest potrzebne? Nie dzieciom. Jest potrzebne pedofilom. Te standardy to jest przygotowanie rynku dla pedofilii. I generalnie ta edukacja seksualna, która jest promowana przez rozmaite środowiska, no jak widzimy w Warszawie i gdzie indziej też, przez Platformę Obywatelską, teraz taka pojawiła się właśnie specjaliści od różnorodności w partii Wiosna. Celem tych środowisk jest przygotowanie dzieci na to, żeby stały się łupem pedofilów.
Ta broszura, którą pan mi dał, to naprawdę budzi moje przerażenie, co się w niej znajduje, drodzy państwo. Tutaj są rzeczy, które aż... Przepraszam, ale po prostu zapierają dech w piersiach. Są książki, które mówią o tym, że jest tatuś i ja, współlokator tatusia. Są erotyczne gadżety zamiast pluszaków, na przykład w Szwajcarii. Są genitalia pluszowe. No i te treści są, no...
Porażające
to jest. Tak,
tak jest. I ja chciałem zwrócić uwagę, że jeśli nic nie zrobimy, to środowiska, no, lobby LGBT jest bardzo aktywne, tak? Co dwa tygodnie pewnie na wiosnę i w lecie będą się odbywały parady gejowskie, na których będą nam zachwalali różnorodność. Będzie nacisk nacisk polityczny, po to też powstała ta partia Wiosna, żeby zmiękczać Polaków i klasę polityczną.
No i dobrze, i teraz dojdźmy, już naprawdę mamy kilka sekund. Co państwo chcą zmienić w kodeksie karnym i o co pan apeluje do władz?
Chcemy zmienić świadomość ludzką. Ja do władz nie apeluję o nic, ja apeluję do zwykłych ludzi, żeby zorientowali się, żeby się dowiedzieli, jak wielkie zło grozi ich dzieciom i żeby wsparli projekt obywatelski. Jeśli będziemy mieli 1 000 000 podpisów, to władza wtedy zareaguje. Moich apeli władza ani nie wysłuchuje, ani nie będzie wysłuchiwać. Potrzebna jest naprawdę mocny ruch społeczny i o to nam chodzi.
Mówił pan Mariusz Dzierżawski, Fundacja Pro Prawo do Życia. Rozumiem, że podpisy można zbierać.
Jeszcze nie. W tym tygodniu złożymy wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i mam nadzieję, że od połowy kwietnia będzie można zbierać podpisy. Na razie zebraliśmy ponad 1000 podpisów. Wkrótce, to jutro, pojutrze złożymy je do Marszałka Sejmu z wnioskiem o rejestrację Komitetu.
A gdzie te broszury będzie można dostać? Będą państwo je rozdawać?
My rozsyłamy wszystkim zainteresowanym na stronie stoppedofilii.pl. Można złożyć zamówienie. No i można też zamówić wersję elektroniczną, ale również wersję papierową.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Już najwyższy czas na przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
Bardzo dziękuję. To dla państwa też.
Dzień dobry państwu. Przegląd prasy, godzina 8:01. Szkolna gra na czas. Polacy są przekonani, że nauczyciele wywalczą podwyżki, ale nie chcą strajku egzaminów. To tytuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Strajk dla nauczycieli wciąż groźny dla uczniów. Porozumienia nie ma. Rozmowy między rządem a nauczycielskimi związkami zawodowymi zostały odroczone do 1 kwietnia. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze: 14 dni do strajku. PiS nie przekonał nauczycieli. Widmo potężnego strajku w oświacie nie zostało niczym zażegnane. Rozmowy związków zawodowych z rządem spełzły na niczym. Z najnowszych danych wynika, że w proteście weźmie udział ponad 85% związków zawodowych. I jeszcze informacja z wirtualnej Polski. Strajk nauczycieli, część wypisuje się z oświatowej Solidarności. Niezadowolenie, a wręcz wściekłość, takie nastroje mają panować wśród nauczycieli należących do oświatowej Solidarności. Jej przewodniczący Piotr Duda zapowiedział, że Solidarność chce prowadzić swój własny protest. Jeśli tak się nie stanie, w niektórych miejscach nauczyciele zrezygnują z członkostwa w związku. Część z nich już to zrobiła. To tyle, jeśli chodzi o strajk nauczycieli. Jeszcze o nim dzisiaj będziemy mówić. Poza tym, proszę państwa, to sprawy międzynarodowe. Mianowicie Raport Millera, który zdaje się, że wykazał, że nie da się złapać za rękę Donalda Trumpa i powiedzieć, że jego wybór został bezpośrednio zaplanowany przez Władimira Putina. Na stronach Fox News jest wypowiedź byłego doradcy Donalda Trumpa, Stephena Bannona, który, mam takie wrażenie, jest chyba trochę używany przez ekipę rządzącą Ameryką, żeby czasem mówić rzeczy, których nie wypada mówić bezpośrednio ludziom związanych z rządem. Otóż Stephen Bannon zapowiada, że teraz Trump po tym raporcie będzie mógł założyć rękawice i naprawdę przyłożyć swoim przeciwnikom. Czy Trump będzie mógł przyłożyć, to nie wiadomo. W Stanach cały czas trwają teraz rozważania, czy prokurator generalny powinien ujawnić całość tego raportu, czy tylko ujawnić opinii publicznej jakieś takie streszczenie tego, co zostało powiedziane, ale niewątpliwie można uznać to, że jest to pewien nowy początek dla prezydentury Donalda Trumpa i że wzrastają jego szanse na reelekcję, ale oczywiście czy wzrastają do końca, to nigdy nic nie wiadomo, bo w ogóle ta światowa polityka nawet w ustabilizowanych demokracjach wydaje się w tej chwili szaleć. Na stronach Financial Times jest taki dramatyczny materiał pod tytułem Who Governs Britain? Kto właściwie rządzi w tej chwili Wielką Brytanią? Rząd nie rządzi, bo jest zbyt słaby i nie ma koncepcji. Parlament nie rządzi, bo jest za słabo podzielony. Brytyjczycy nie są przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że ani rząd, ani parlament nie rządzi. Może po prostu by nadali z powrotem wysokie uprawnienia królowej i to by jakoś rozwiązało ich problemy. Tymczasem Emmanuel Macron chce powstrzymać Chiny, jak czytam w gazecie Polskiej Codziennie. Chodzi oczywiście o dzisiejsze rozmowy, które będą między prezydentem Francji, kanclerzem, panią kanclerz Niemiec, szefem Komisji Europejskiej i prezydentem Chin. To wszystko będzie odbywać się w Paryżu, bo prezydent Chin podróżuje sobie po Europę, podpisując właśnie dopiero co przedwczoraj umowę z Włochami na temat przystąpienia Włoch do chińskich inicjatyw ekonomicznych, zwanych tak publicystycznie, jedwabnym szlakiem. Oczywiście tutaj nazwy prawdziwe są nieco szersze. Wydaje się, że towarzyszowi przewodniczącemu już udało się podzielić stare kraje Unii Europejskiej. Zobaczymy, co dzisiaj się będzie w tym Paryżu działo. Jeszcze czytam tutaj taką wypowiedź z Rzeczpospolitej. Znów jakoś tak mi wpadła w ręce pana posła Mularczyka, który twierdzi, że jeśli chodzi o te amerykańskie żądania dotyczące reparacji, to nie mamy się czego bać. Wszystko jest w ogóle w porządku. Sprawa zwrotu mienia pożydowskiego jest zamknięta. Panie pośle, skąd pan właściwie to wie, że pan jest tak optymistycznie nastawiony do życia? Chciałem coś jeszcze państwu zacytować z Gazety Wyborczej, ale znalazłem tutaj zapowiedź dramatycznego artykułu. Czy twój kot jest wege? No i teraz, czy należy koty karmić roślinami? Odpowiadam, samymi roślinami. Bez analizy naukowej odpowiem, proszę państwa, nie, oczywiście nie należy, ale... Cóż, to są te właśnie problemy czytelników Gazety Wyborczej. Załamany tymi problemami, oddaję głos Maciejowi Jastrzębskiemu, który jak co tydzień przygotował dla państwa przegląd prasy muzułmańskiej. Zobaczymy, jakie tam są problemy na pierwszych stronach gazet.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Emmanuel Macron próbuje zatrzymać Chiny, podczas gdy ministrowie obrony Egiptu i Chin spotykają się w Kairze. O tym pisze El Ahram. Generał i minister obrony Egiptu Muhammad Zaki rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem Wei Fengiem o bezpieczeństwie regionu Bliskiego Wschodu. Obie strony wyraziły zrozumienie dla potrzeb zintensyfikowania wspólnych treningów wojskowych, wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia wojskowego. Ale nie tylko tym żyje Bliski Wschód. Al Jazeera pisze o tym, że po raz pierwszy rakieta trafiła północne przedmieścia Tel Awiwu, a Netanyahu odpowiada groźbami. Izraelska policja poinformowała, że 7 osób w mieście Kfar Saba na północny wschód od Tel Awiwu zostało rannych w wybuchu rakiety wystrzelonej ze strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyrzeka odpowiedzieć bezprecedensowo surowo na to wydarzenie. Ponadto premier Izraela oświadczył, że skróci swoją wizytę w USA, aby osobiście nadzorować dochodzenie w sprawie ataku rakietowego. Drugi artykuł od Al Jazeera traktuje o zamachu w Christchurch, a nosi tytuł: na Nowej Zelandii zostanie powołana Królewska Komisja Śledcza w sprawie masakry w Christchurch. Komisja będzie miała wgląd w informacje i dokumenty tajne, a jej dochodzenie uwzględni zarówno policję, jak i służby wywiadowcze. Pani premier zapowiedziała, że nie będzie rozważać przywrócenia kary śmierci, aby móc na nią skazać zamachowca Brentona Taranta. W międzyczasie nowozelandzka policja prowadzi śledztwo w sprawie gruźb zabójstwa wysyłanych na Twitterze pani premier Nowej Zelandii Jacindzie Ardern. Jedna z wiadomości brzmi: będziesz następna. A my następnie przenosimy się do Al Arabii, czyli rywala Al Jazeera. Al Arabia to agencja informacyjna z siedzibą w Emiratach Arabskich, należąca do Arabii Saudyjskiej. Pisze o tym, że bojownicy ISIS poddają się w Al-Bahuz i opuszczają swoje kryjówki. Syryjsko-kurdyjskie siły demokratyczne doprowadziły do kapitulacji kilkudziesięciu wojowników ISIS w miejscowości Al-Bahuz w Okani w prowincji Deir ez-Zor, znajdującej się przy granicy syryjsko-irackiej. Część mężczyzn zasłaniała twarze, podczas gdy dziennikarze próbowali ich sfotografować. Siły demokratyczne zabroniły dziennikarzom rozmawiać z bojownikami. Do ogłoszenia ostatecznego upadku państwa islamskiego doszło w sobotę, kiedy siły demokratyczne ogłosiły zdobycie Al-Bahuz, ostatniego posterunku bojowników Daesh. W niedzielę dało się wiedzieć, że nad miastem słupy czarnego dymu pochodzące ze zniszczonych i palonego uzbrojenia ISIS. Od początku roku około 66 tysięcy osób opuściło terytorium prowincji Deir ez-Zor, z czego przynajmniej 5 tysięcy należało do bojowników ISIS i zostało pojmanych. Nie wiadomo, ilu terrorystów umknęło. Teraz jeszcze przechodzimy do Jemenu, gdzie wiceprezydent uważa pokój za trwały i prawny wybór i powód dla poparcia sił rządowych. Ali Muhsin al-Ahmar zapewni, że opcja pokojowego rozwiązania konfliktu w Jemenie jest trwałą podstawą, do której zmierza rząd. Wiceprezydent dodał, że decyzja o rozpoczęciu operacji Decisive Storm, decydująca burza, była historyczna i została podjęta zgodnie z ideą arabskości i odnotowała wspaniałe zwycięstwo nad hutyjsko-irańskim spiskiem w Jemenie. Polityk powiedział wręcz, cytuję, że operacja decydująca burza jest koroną na skroniach historii współczesnej Półwyspu Arabskiego i całego regionu. Ponadto al-Ahmar wezwał wszystkich Jemeńczyków do stanięcia po stronie pełnoprawnego prezydenta Abdelrabbucha Mansura Hadiego w walce przeciwko plemieniu Hutich, które skompromitowało jemeńską jedność, podstawy ładu jemeńskiej społeczności i doprowadziło do zniweczenia fundamentów sprawiedliwości, prawa i obowiązku obywatelskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, jak to tydzień przegląd prasy z krajów muzułmańskich. W przeglądzie prasy o tej godzinie to już tyle.